Bardzo się cieszę, że po raz trzeci mogę być na kongresie. Wiecie, jak to jest, do trzech razy sztuka, tak? Pierwszy raz jakoś tak nie za bardzo, drugi raz pewnie też, no to trzecia szansa dzisiaj. Dziękuję bardzo za trzecią szansę kierownictwu. Mój temat dzisiaj, ambasadorowie Chrystusa, a więc reprezentowanie Pana Boga wobec tego świata. Ludzie, widząc Boga, widzą nas, patrząc na Boga, patrzą na nas, widzą Boga poprzez nas i pytanie się rodzi, co widzą, kogo widzą, jakiego Pana Boga widzą. O tym dzisiaj chcemy porozmawiać, dobrze? Drogie panie, siostry, bywacie czasem na wywiadówkach swoich dzieci? Tak? A teraz pytam siostry, mamy, które mamy chodzą na wywiadówki? Tak? Są. A którym się zdarza czasem tak, że niestety muszą w zastępstwie wysłać swojego męża? Są też takie odważne? Moja żona niestety kiedyś wysłała mnie w zastępstwie. Tak się złożyło, że sama nie mogła pojechać i mówi, jedź na wywiadówkę do naszego dziecka. A więc jadę, szukam szkołę, GPS-a włączam, żeby znaleźć szkołę. Udało się, znalazłem. Wchodzę do szkoły. Szukam teraz, która to klasa. Spotykam jakąś nauczycielkę na korytarzu. Mówię, moje dziecko do tej szkoły chodzi. Ona pyta, jakie dziecko, chłopczyk czy dziewczynka? Która klasa? I tu się zaczęły problemy. W końcu po jakimś czasie znajduję tę klasę. Jestem dużo spóźniony. Wbiegam, połowę informacji już nie wiem. Drugą połowę się domyślam. Ale wracam do domu szczęśliwie, mówię, kochanie, wszystko jest super, zapisałem cię do trójki klasowej i zgłosiłem się, że pieczesz ciasta przez następny rok szkolny. I tak to czasem bywa z tym reprezentowaniem kogoś w zastępstwie. I taki morał z tego myślę dla wszystkich pań, nie wysyłajcie męża bez konkretnych instrukcji dalej niż do śmietnika. Arystoteles powiedział kiedyś tak, ci, którzy chcą osiągnąć sukces, muszą zadawać właściwe pytania wstępne. I ja chciałem tutaj kilka takich pytań wstępnych zadać co do tego tematu reprezentowania Chrystusa na tej ziemi. Pierwsze takie pytanie, które mi się nasunęło od razu, to w jaki sposób Chrystus chce być reprezentowany? A drugie takie pytanie, też bardzo z tym związane blisko, to w jaki sposób Jezus reprezentował swojego Ojca na tej ziemi? Tak się zastanawiam nad tym. Siostra, jak ma na imię? Siostra Jadwigo. Siostra Jadwigo, w jaki sposób, tak się zastanawiam, w jaki sposób Jezus reprezentował swojego Ojca na tej ziemi? I myślę, że to, w jaki sposób Go reprezentował, zwykle szokowało ludzi. Szokowało bardzo. Ten sposób, to co Jezus robił, to jak Jezus żył, to co mówił, tak jak postępował, miejsca, do których chodził, ludzi, z którymi rozmawiał, relacje, jakie nawiązywał, przyjaźnie, jakie nawiązywał, było niesamowitym szokiem dla ówczesnych mieszkańców tych ziem, tych miast, tych wiosek, po których Jezus chodził, do których uczęszczał, gdzie przebywał. I taką historię chcę wam przytoczyć, znaną wam. Zachęcam Łukasza, rozdział 5. Przeczytajmy, posłuchajmy. Łukasz, rozdział 5, wersety 27 do 32. Jedna z tych historyjek, jeden z tych przykładów, który pokazuje życie Jezusa. I pewne lekcje dla nas na dziś. Tak? Jezus w domu Mateusza. Spotkanie Jezusa z celnikiem Mateuszem. I Słowo Boże mówi tak. Potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy cle. I rzekł Jezus do niego, pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. Wiecie, to było niesamowite wydarzenie, niesamowity moment, dlatego że dla Mateusza, celnika, to było jak wygrana w loto. Słuchajcie, podchodzi najbardziej znany, szanowany, poważany nauczyciel, Rebbe, i mówi, wybieram ciebie, żebyś był w gronie moich najbliższych uczniów. To tak jakbyś dzisiaj dostał telefon od Roberta Lewandowskiego. Odbierasz telefon, a to w słuchawce, cześć, tu Lewy. Dzwonię do ciebie, bo tak sobie pomyślałem, że zainwestuję w ciebie 3 lata mojego życia i będę cię szkolił, żebyś stał się wyśmienitym piłkarzem. Wow. To by było coś dla tych, którzy lubią piłkę. To było takie szczęście dla tego człowieka, dla tego celnika, który był odrzucony przez swoją wspólnotę, zarówno religijną, jak i w ogóle przez społeczeństwo. Celnicy to byli kolaboranci, to byli zdrajcy, to byli wyrzutkowie społeczni, a to byli oszuści, to była mafia tamtych czasów. A w tym systemie rzymskich podatków i ceł był taki układ, że najpierw Rzymianie kazali mu z góry zapłacić tyle, ile trzeba, a potem on sobie dopiero to musiał odpracować. I to też nie było łatwe życie dla takiego człowieka. A on sobie to odpracowywał po swojemu, tak? Zawsze z jakimś tam jeszcze dobrym zyskiem. Był odrzutkiem, był wyrzutkiem społecznym. Był mafią tamtych czasów. I do takiego człowieka, myślę, że Jezus to też robił zupełnie świadomie i celowo, że właśnie do grona tych najbliższych, tych 12, wziął człowieka z takiego środowiska, żeby pokazać tym wszystkim religijnym fanatykom, tym wszystkim ludziom tak zapatrzonym w religię, w literę prawa, w zakon, że przyniósł zupełnie coś innego i przyszedł do wszystkich, i też do tych odrzuconych. I kiedy patrzymy na tych 12, których Jezus zebrał, to wiecie, to nie byli chłopcy spod synagogi. To byli ludzie zupełnie z większości z kręgów pozareligijnych. I dla Mateusza to był niesamowity dzień, niesamowity moment, niesamowita okazja. I myślę, że kiedy on zobaczył, że ten mistrz, Jezus, przychodzi do niego i mówi, pójdź za mną, nie było się nad czym zastanawiać. I Biblia mówi, i pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim i była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nimi do stołu. I w rezultacie tego szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego, dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając, rzekł do nich, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. Kilka rzeczy z tego fragmentu, z tej historii. Pierwsza myśl, którą chcę dzisiaj przekazać. Jezus niesamowicie przyszedł do życia Mateusza i dostrzegł w tym człowieku wartość. Jezus dostrzegł piękno w Mateuszu. Jezus dostrzegł wartość w Mateuszu. Nie patrzył na to, na co patrzyli inni. Patrzył dużo głębiej. I myślę, że to, co Mateusza mogło na początku mocno pociągnąć do Jezusa, to to, że Jezus na niego inaczej spojrzał. Nie spojrzał na niego z pogardą, nie spojrzał na niego ze złością, nie spojrzał na niego jak na jakiegoś wyrzutka i człowieka, z którym nie warto się w ogóle zadawać, Ale myślę, że Mateusz od razu dostrzegł w oczach Jezusa coś innego, coś wspaniałego. Dostrzegł akceptację, dostrzegł miłość, dostrzegł chęć relacji, poznania się, bycia blisko. Mateusz od razu zobaczył, ten człowiek patrzy na mnie zupełnie inaczej niż wszyscy do tej pory. I czasem, kochani, problem polega na tym, że tak bardzo skupiamy się na grzeszności ludzi, że nie widzimy ich piękna. To tak czasem, jak idziemy kupić nowy samochód albo nowy, stary samochód i choć się nam podoba, to szukamy jakichś usterek, a tu jakaś rysa, a tu jakaś plamka, a tutaj coś tam, a tu jakaś malutka rdza, a tu to, a tu tamto. Fajne auto, ale my patrzymy na tę jedną, dwie, trzy ryski gdzieś tam. Myślę, że lepiej ludzi doceniać niż oceniać. Co myślicie? Lepiej ludzi doceniać niż oceniać, dostrzegać ich wartość, zanim będziemy myśleć o ich błędach. Czyż Biblia nie mówi, że Chrystus nas umiłował, kiedy my byliśmy jeszcze pokryci rdzą? Chrystus nas umiłował, kiedy my byliśmy jeszcze beznadziejni, kiedy byliśmy właśnie felerni, kiedy byliśmy grzesznikami. Dostrzegł w nas piękno, dostrzegł w nas wartość, zanim zajął się naszymi błędami, porażkami, naszymi grzechami, naszymi uzależnieniami. Najpierw dostrzegł w nas piękno, dostrzegł w nas wartość. I tak właśnie Jezus reprezentował swego Ojca na ziemi. Dostrzegał w ludziach piękno, zanim zajął się ich problemem, zanim zajął się ich grzechem. Innego człowieka kiedyś spotkał Jezus, nazywał się Natanael. I kiedy spotkał go, jaką pierwszą rzecz o nim powiedział? Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Jak czytam to zdanie, to sobie myślę, czy on spotkał jakiegoś pastora? Czy to był jakiś starszy kościoła, starszy zboru? No przynajmniej, powiedzmy to, nawet zwykły chrześcijanin, tak? No bo tak pięknie powiedzieć o człowieku. A wiecie, kto to był? To był zwykły grzesznik. To był nieodrodzony człowiek. Ba, to był człowiek, który pogardzał tymi, którzy pochodzą z Nazaretu, tak? To był człowiek, który był też zadufany. Wiele rzeczy nie rozumiał. Jego postawa nie była jeszcze idealna w tym momencie, tak? A Jezus mówi, wow, jesteś wspaniałym człowiekiem. Widzę w tobie kogoś niesamowitego. Widzę w tobie człowieka prawego, szlachetnego, bez fałszu. Jezus dostrzega w nas piękno, zanim zajmie się naszymi błędami i uszczerbkami i felerami, tak? Czy to nie jest wspaniałe? Kiedy Jezus patrzy na ciebie i na mnie, widzi nasze piękno, widzi naszą wartość. Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów i do ludzi tam zgromadzonych, ale szczególnie do uczniów, którzy już szli za nim, powiedział, wy jesteście solą ziemi, tak? Kiedy my dzisiaj myślimy o soli, no to nam przede wszystkim sól się kojarzy z czym? Z kuchnią, tak? Z przyprawą, ze smakiem. Wtedy, w tamtych czasach, pierwsza rzecz, która przychodziła na myśl, kiedy ktoś powiedział, jesteś solą, to przede wszystkim na myśl przychodziła wartość, cena, bogactwo, bo sól była środkiem płatniczym. Stąd mamy to polskie powiedzenie, płacimy za coś słono. Kiedy oni słyszeli, jesteście solą, to przede wszystkim słyszeli, jesteście niesamowicie warci, jesteście bogactwem tej ziemi. Jesteście wyjątkowi, jesteście wspaniali, jesteście niesamowici, jesteście cenni, jesteście bogactwem. I tak Jezus patrzył na ludzi. I tutaj myślę, piękna lekcja dla nas, tak? Piękna lekcja dla nas. Jak my również możemy reprezentować Pana Boga dzisiaj. Tak jak Jezus reprezentował Go kiedyś. Dostrzegł piękno w Mateuszu, zanim zajął się dalej Jego życiem. Ale dalej, co tam się dalej dzieje? Kiedy Mateusz postanawia pójść za Jezusem, kiedy zostawia to wszystko, kiedy wstaje, aby iść za swoim nowym mistrzem, za swoim nowym nauczycielem, Mateusz ma od razu pomysł. I mówi, Jezu, musimy to uczcić. W Ewangelii Mateusza za dużo o tym nie czytamy, ponieważ Mateusz sam przez skromność o tym nie pisze. W swojej Ewangelii on tylko relacjonuje, że był człowiek, który siedział przy tle i podszedł do niego Jezus i go powołał, ale Łukasz pisze już więcej. I Łukasz pisze o tym, że Mateusz zorganizował przyjęcie, zorganizował ucztę z okazji tego, że stał się naśladowcą, stał się uczniem Jezusa, wyprawił wielkie przyjęcie w swoim domu. I czytamy, że tam było wielu jego kolesiów. Tam cała mafia się zebrała. I wszystkie dziewczyny mafiozów. I całe to towarzystwo. Wszyscy się tam zeszli i Mateusz mówi, Jezu, przyjdziesz na przyjęcie czy nie? I tak się zastanowiłem też nad tym, bracie Albinie. Gdybym ja był Synem Bożym, dobrze, że nie jestem, ale gdybym był i tak miałbym takie zaproszenie od takiego człowieka, z takiego środowiska, a tu wszyscy patrzą, co ja powiem na to. W ogóle, czy ja miałbym czas na to, tak się zastanawiam. Patrzę na mój grafik, na mój kalendarz. Gdyby tak to miało być w czerwcu, to chyba bym nie miał czasu w ogóle pójść na takie przyjęcie. I to też jest mój problem, bo Jezus, Syn Boży, przyszedł na ziemię tylko na krótko i Jego misja była bardzo krótka. Co to jest 3 lata tam z hakiem? To jest nic. I mógł powiedzieć, wiesz co, Mateuszu, świetnie, cieszę się, że już jesteś moim uczniem, że już teraz będziemy sobie razem działać, ale wiesz co, mam tyle obowiązków, jestem Synem Bożym, całe niebo na głowie, cała ziemia na głowie, a ile ludzi, ile problemów, a ile jeszcze do zrobienia, zrób sobie te przyjęcie, imprezuj sobie tam, baluj sobie tam, świętuj to, ale wiesz, rozumiesz mnie, tak? Ja, szef, mam inne sprawy, inne obowiązki. I to też mnie się bardzo podoba, że Jezus się nie wymawia tutaj jakimiś innymi ważniejszymi sprawami, jakimś ważniejszym kalendarzem, ale Jezus przyjmuje to zaproszenie. Jezus mówi, tak, przyjdę, dzięki za zaproszenie. O której godzinie? I wyprawił wielkie przyjęcie dla Niego w domu swoim i była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nimi do stołu. Wielka uczta. Słuchajcie, Mateusz był bogaty. To nie było byle jakie tam. Tam nie były tylko, słuchajcie, paluszki słone, tak? Na stole. Oni pewnie często sobie robili takie przyjęcia. I ku zdumieniu ludzi, a szczególnie tych religijnych przywódców, ku ich zdumieniu Jezus przyjmuje to zaproszenie. I mam wrażenie, że Jezus chciałby być reprezentowany nie tylko w Kościele, ale również w świecie. Ktoś się zgadza ze mną? Jezus chciałby być reprezentowany nie tylko w Kościele, ale również w świecie. Nasze budynki kościelne są często przesolone i prześwietlone. Są jak kopalnia soli w Wieliczce. Tyle soli razem, tyle światła razem. To tak jakbyś musiał siedzieć na fotelu dentystycznym z lampą włączoną 24 na dobę. Prosto w twarz ta lampa. Fajnie, że razem poświecimy i razem się zbudujemy i zainspirujemy, super. Ale myślę, że Jezus chciałby być reprezentowany w świecie. Nie tylko w Kościele, ale w świecie, tak? I tak się zastanawiam dalej. Miła nasza siostra. Zapomniałem, jak można imię, przepraszam. Gosia. Gosia, tak jak moja córa, będę pamiętał. I tak się, Gosiu, zastanawiam, co Jezus na tym przyjęciu robił. No przyjął to zaproszenie, poszedł na tę ucztę, na tę imprezę. Co Jezus na tym przyjęciu robił? W ogóle to przecież Syn Boży, tak? Tamta cała, mówię, mafia siedzi, ci wszyscy złodzieje, przestępcy, celnicy, różne takie typki. Co Jezus na tym przyjęciu robił? Może usiadł w kącie, spuścił głowę, no bo czuł takie brzemię, tak? Czuł ciężar, jak to czasem słyszę. Czuję ciężar. No, czuł się, no w końcu mógł się czuć źle, tak? Syn Boży wśród tylu grzeszników, no dajcie spokój. Może tak sobie usiadł w kącie i się czuł źle. Mówił, Boże, jaki ciężar. Jaki ciężar, jakie to życie. Jaki ten świat zepsuty, tak? No właśnie. A może, bracia Albini, a może po cichu demony wypędzał. Siedział tam i na językach jeszcze. A może swoich uczniów, już tam miał jakąś gromadkę, kilku uczniów, wziął sobie z boku i jeden stolik zarezerwował. To nasz stolik tu dla uczniów i tylko w swoim towarzystwie będziemy teraz siedzieć, tu sobie rozmawiać. Może zamówił wodę niegazowaną. Może powiedział do Mateusza, wiesz co, jestem Synem Bożym, a więc ze względu na mnie, ze względu na szacunek dla mnie, Syna Bożego, proszę, żeby ta impreza była bezalkoholowa. Wiecie, nie chciałbym zabrzmieć tutaj bluźnierczo też, ale chciałbym wam powiedzieć, co myślę, że Jezus zrobił na tej imprezie. Myślę i mam nadzieję, że się nie będę tutaj mijał za bardzo z faktami historycznymi, Jacku. Myślę, że Jezus, żyjąc w tej kulturze, wzrastając w tej kulturze, w tamtym kontekście, myślę, że Jezus był na tym przyjęciu i jadł dobre żydowskie jedzenie i pił dobre żydowskie wino. Dziękuję, bracie biskupie. Jedyny co, powiedział aleluja. Ktoś jeszcze też? Nie chcę wyciągać z tego zbyt daleko idących wniosków. Nie chcę to przekładać dzisiaj na nasze życie żywcem. Rozumiemy się, tak? Tak? Masz swoje przekonania, masz swoje życie. Nie będę w to wchodził, ale myślę, że Jezus był na tym przyjęciu i cieszył się i miał naprawdę świetny czas. Myślę, że nawiązywał świetne relacje. Myślę, że miał dużo bardzo fajnych rozmów. Myślę, że nawet czasem pożartował. Wmieszał się w ten tłum, poznawał tych ludzi, przedstawiał się. Jestem Jeszua z Nazaretu, miło mi cię poznać. A ty? Celnik Tomcio, fajnie, no miło poznać kolejnego celnika. Mafiozo. Myślę, że Jezus miał świetny czas. Budował relacje, które prowadziły do łaski, które prowadziły do życia. Siedział sobie przy tych stołach, jadł dobre jedzenie. No i inne rzeczy. Bo w końcu to przezwisko żarłok i pijak nie wzięło się z tego, że pił wodę mineralną, tak? Bądźmy szczerzy. Ktoś musiał go przyłapać, podglądnąć, zobaczyć. I oczywiście wiemy, że Jezus nigdy nie zgrzeszył. Wiemy, że nigdy się nie upił. Ale na tym przyjęciu cieszył się wszystkim, co tam było, a przede wszystkim ludźmi, którzy tam byli, tak? Bo powiedział, nie przyszedłem do tych, którzy są zdrowi, ale do tych, którzy są chorzy i potrzebują lekarza, tak? I kiedy był ten zarzut od faryzeuszy, co tam Jezus robi, co tam mistrz robi, co wasz mistrz tam robi, po co on tam poszedł, co to w ogóle jest, o co to chodzi? I potem Jezus jeszcze dalej odpowiada i przyrównuje to do uczty weselnej. Wiecie, w żydowskiej kulturze wesele było najbardziej radosnym wydarzeniem, jakie mogło mieć miejsce. To była naprawdę impreza odlotowa. Tańce, muzyka, radość, śpiewy. O, jak widzieliście jakieś żydowskie filmy, czy Skrzypka na dachu, czy wiecie, o co chodzi, tak? Jezus przyrównuje swoje przyjście, swoją obecność, to, co On przyniósł, życie z Nim przyrównuje do żydowskiego wesela. I to, co tak powinno naprawdę uderzać ludzi, to, czym powinniśmy szokować ludzi, to, co powinno przerażać ludzi, kiedy patrzą na nas, powinna ich przerażać nasza radość, nasz entuzjazm. Amen. Amen, bracie Mariuszu. Może warto czasem być oskarżonym o to, że jesteśmy zbyt radośni. Kochani, chciejmy dostrzec Mateusza. To taki mój pierwszy wniosek z tej historyjki, z tej prawdziwej historii biblijnej. Reprezentując Boga na tej ziemi, reprezentując Chrystusa na tej ziemi, po pierwsze, chciejmy dostrzec Mateusza. Ktoś powiedział sprytnie kiedyś, że ludzie nie dbają o to, co wiesz, dopóki nie wiedzą, że o nich dbasz. Że się tak naprawdę nimi interesujesz, że dostrzegasz ich, że widzisz w nich piękno. Patrzysz na człowieka, który nie zna Boga i widzisz w nim piękno, widzisz w nim Boże piękno, widzisz w nim Boże wartości, widzisz w nim Boży potencjał. Ludzie stają się przyjaciółmi dopiero wtedy, kiedy przestają być naszym projektem. Czasami w naszej gorliwości misyjnej czy kościelnej ludzie z tego świata są bardziej projektem. Robimy ewangelizację. Ile rąk poszło w górę? Aha, trzeba wziąć jeszcze adres i numer telefonu. I może zapytać, jak ma na imię. I odkreskować, że zdobyty, że obmodlony. I to jest niebezpieczeństwo. Jeśli ludzie są jedynie projektem, jakimkolwiek, pod jakimkolwiek misyjnym hasłem, ale jeśli są tylko projektem, to nie tędy droga. To nie zbudujemy tego, co mamy zbudować, tak? Ludzie stają się przyjaciółmi, te relacje stają się autentyczne, prawdziwe, kiedy przestają być projektem, a zaczynają być dla nas po prostu wartościowi, cenni, piękni, piękni tacy, jacy są. Chciejmy dostrzec Mateusza wokół siebie. Chciejmy dostrzec Mateusza na swojej ulicy, w swoim mieście, wśród ludzi, którzy są wokół nas. I też się posłużę przykładem z Indii. A co? Nie tylko pastor Leszek może mówić przykłady z Indii. Ja też mogę. I też powiem przykład z Indii. Bo tak w temacie jesteśmy Indii. Dzisiaj wieczorem też będą Indie. Byłem raz w Indiach i byłem w New Delhi, w stolicy i mieliśmy taki dzień misyjny. Mieliśmy misję wśród muzułmanów, bo również w Indiach jest bardzo duża liczba wyznawców islamu. i w New Delhi jest olbrzymi meczet. Spotkaliśmy się pod tym meczetem. Tam mieliśmy wspólną modlitwę, krótkie rozważanie słowa. Nawet na terenie meczetu modliliśmy się, zrobiliśmy takie kółeczko, usiedliśmy na ziemi w kółeczku i modliliśmy się, nikt nam nie przeszkadzał, a wręcz jeszcze trochę osób, które tam gdzieś chodziły czy modliły się, podeszło do nas, przyłączyło się do nas, patrzą, że ktoś się modli, oni też się modlą. Nie ma problemu. Chwilę się pomodliliśmy i potem rozdzielono nas po dwóch w parach i wysłano nas do tej dzielnicy muzułmańskiej, żebyśmy poszli i zapoznali się z kimś. Mieliśmy ze sobą film Jezus w języku arabskim i tam kilka takich głównych pozdrowień po arabsku nas nauczono szybciutko. I mieliśmy sobie pójść w tę dzielnicę i znaleźć kogoś, komu możemy ten film ewentualnie sprezentować, porozmawiać, może się nawet pomodlić. Ja szedłem w parze z takim tutaj moim przyjacielem Paul Henzi, misjonarz, który pracuje w Polsce, mieszka w Poznaniu, może znacie Paula. Byliśmy razem w parze i tak idziemy. Ja się, wiecie, bardzo gorliwie w tym dniu modliłem, bo to tak pełno muzułmanów wokół nas. I to tak dosłownie pełno, tak, że przejść ledwo można. I tak idziemy tymi ulicami. Ja mówię, Panie Boże, jeśli ktoś z nas ma zginąć, to niech to będzie Paul. Zawsze Paweł Męczennik brzmi lepiej niż Mariusz Męczennik. Zatem mówię, Panie Boże, on jest dużo starszy, on już ma ponad 50 lat. On już swoje przeżył. Ja mam jeszcze młodą żonę. Tak chodzimy gorliwie, się naprawdę modlimy w duchu. I tak w pewnym momencie zauważyłem tam mnóstwo kiosków, straganów, warsztacików, jeden przy drugim. I patrzę, taki niewielki warsztacik, jakiś tam mężczyzna siedzi, nawet tak schludnie ubrany, źle mu z oczu nie patrzy. Myślę, mówię, Paul, wiesz, już tak długo spacerujemy, już czas kogoś zaczepić. Bo przecież musimy jakieś świadectwo przynieść, nie będziemy zmyślać. Więc mówię, chodź, podejdźmy do tego człowieka i spróbujemy. A więc podchodzimy do niego, coś tam zagadałem po arabsku i tam rozmowa się nawiązuje, a skąd jesteście? Ja mówię, jesteśmy z Polski. A on tak na nas patrzy, mówi, z Polski jesteście? No niesamowite. I wyciąga spod lady, słuchajcie, łożyska Iskra made in Poland. Mówi, a ja handluję łożyskami z Polski. Wprawdzie nie jest to świadectwo o wskrzeszeniu zmartwych, ale o łożyskach Iskra z Polski. Co jest cudem, że na 20 milionów mieszkańców New Delhi spotykam człowieka, który handluje łożyskami Iskra z Polski. I oczywiście lody przełamane, piękna rozmowa, wspólna modlitwa, film sprezentowany i dumni ze świadectwem wróciliśmy do bazy. Kochani, kiedy idziemy, to będzie się działo, tak? Kiedy siedzimy, to nie za wiele się dzieje. Ale kiedy idziemy, to będzie się działo. Różne rzeczy będą się działy. Ale kiedy idziemy, ważne, żeby dostrzec, żeby zobaczyć tego człowieka, żeby się nim zainteresować. Gdyby się Jezus nie zainteresował tym Mateuszem, to nigdy by tej historii nie było. I nie byłoby tego człowieka, i nie byłoby ewangelisty Mateusza, nie byłoby Ewangelii Mateusza, nie byłoby wielu innych ciekawych rzeczy, które jeszcze Mateusz w życiu zrobił, gdyby Jezus się nim nie zainteresował, nie spojrzał na niego, tak? Po drugie, chcielibyśmy słuchać, co Mateusz chce powiedzieć. Mnie się to bardzo podoba, że to nie był tylko taki układ, że Jezus mówi, Mateuszu, pójdź za mną, ale w tym układzie jest również to, że Mateusz mówi, Jezu, ty też pójdź za mną. Rozumiecie, kochani? Jezus go wzywa, pójdź za mną, naśladuj mnie. Ale Mateusz mówi, Jezu, ale ja mam dzisiaj przyjęcie znajomych, ucztę szykuję, ty też chodź za mną, posłuchaj też mnie, posłuchaj tego, co ja mam do powiedzenia, tego, co ja chcę tobie przekazać. Skup się na mnie i posłuchaj, co ja chcę tobie powiedzieć. Ja będę słuchał tego, co ty mówisz, ale ty słuchaj też mnie. Jakże to jest ważne, żebyśmy chcieli słuchać tego, co ludzie mają do powiedzenia. Bardzo często Kościół reaguje w ten sposób, że Kościół wkracza gdzieś na jakąś scenę, wchodzi gdzieś do jakiegoś miasta, wchodzi gdzieś na jakiś teren, czy do kogoś tam, do sąsiada, czy do kogoś i przynosimy gotowy produkt, nie pytając, czy ten człowiek chce to, czy nie chce, czy jest tym zainteresowany, czy nie. Jak to czasami mówimy, chcemy drapać tam, gdzie nie swędzi. Nie pytając w ogóle, czy ludzie są tym zainteresowani. Czy ich to interesuje? Czy tego szukają? Nie słuchając, jakie pytania zadają. Z góry mamy pewne założenia. Mówimy, potrzebują Boga, więc tego Boga im zaniesiemy. Ale jak go zanieść? Co oni chcą? Co naprawdę jest w ich sercach? Jakie naprawdę mają potrzeby? Jakie mają pytania? Czym żyją? Nie za bardzo czasem pytamy o to. I zderzamy się potem ze ścianą, bo ludzie nie reagują na to, co my im niesiemy. My im niesiemy gotowy produkt, nie pytając, czy ten produkt oni naprawdę chcieli, czy oni czekali na takie coś. To tak jak taka historyjka o małpie i rybie. Była sobie małpa, która zobaczyła w rzece rybę. I sobie pomyślała, no biedna ryba, jest w wodzie, utopi się. Muszę jej pomóc. A więc skoczyła do tej wody, łapie tę rybę, wyciąga ją ten brzeg i mówi, o widzisz, jak to dobrze, że byłam w pobliżu? Inaczej to byś się utopiła. I patrzy, a ta ryba tak podskakuje na kamieniu. I mówi, a cieszy się, że ją uratowałam. Zadowolona jest. A potem ryba przestała już machać ogonem. Tak spokojnie leży, a małpa mówi, no teraz musisz pospać, tak, musisz odpocząć, biedactwo. W wodzie tak długo byłaś, namęczyłaś się, to pewnie teraz sobie śpisz. No nic, muszę jeszcze innym pomóc, bo widzę, że wiele jest jeszcze takich ryb, które tutaj się w wodzie zagubiły, to innym też muszę pomóc. Taka głupia historyjka, ale morał jest, że czasem nie pytamy, co tak naprawdę ludzie chcą, jakie mają potrzeby, czym żyją, o co chodzi w ich życiu i zakładamy, że z góry mamy na to odpowiedzi. I trzecia rzecz na koniec. Chcielibyśmy się uczyć normalnie z Mateuszem rozmawiać. Po pierwsze, chcielibyśmy go zauważyć i dostrzec w nim piękno. Po drugie, chcielibyśmy słuchać tego, co on mówi, wysłuchać go, zanim mu pomożemy. A po trzecie, chcielibyśmy normalnie z nim rozmawiać. Normalnie, czyli tak normalnie, bez naszego żargonu, bez naszych wstawek, bez naszych wyuczonych tekstów, bez naszego takiego, wiecie, języka naszego tutaj, wewnętrznego, kościelnego. I po prostu umieć uczyć się nawiązywać normalne ludzkie relacje. Zapytać dlaczego. Słowo dlaczego jest takim magicznym słowem w nawiązywaniu takich dobrych relacji. Słowo dlaczego otwiera niesamowite możliwości. Spróbujcie tak kiedyś. A może teraz powiedzmy razem dlaczego. Ktoś powie, no to dlaczego o tym mówisz? No to ja powiem, no dlatego, bo to i to. A dlaczego to i to? Albo ja znowu powiem, no bo to wychodzi z tego i z tego. A ty zapytasz, no ale dlaczego z tego wychodzi? I wiecie, wchodzimy głębiej w rozmowę, głębiej, tak? Takie zwykłe słowo dlaczego. Spotykasz sąsiadkę w windzie, czy gdzieś tam na klatce schodowej. O, jaka dzisiaj jestem zmęczona. Dlaczego? A, bo wiesz, byłam u lekarza, wystałam się w kolejce, a tamten, a mąż to w domu. Dlaczego? A dlaczego mąż, tak? A dlaczego? No to ona ci dalej opowiada. I może za czwartym czy piątym dlaczego dojdziesz już do tak fajnej rozmowy, do tak głębokiej, fajnej dyskusji, do takiej relacji z tym człowiekiem, że będzie o wiele łatwiej potem budować też duchowe sprawy, duchowe tematy, duchowe zagadnienia. Słyszałem o pewnym pracowniku pałacu w Anglii, który stał przy barierce. Codziennie stał tam przy barierce. W końcu ktoś, jakiś turysta, zadał to magiczne pytanie. Dlaczego? Dlaczego ten pracownik stoi przy barierce? Na początku ten pracownik sam nie wiedział, dlaczego tam stoi, ponieważ on tam od zawsze stał, a przed nim też ktoś stał. Ale potem doszli do tego, że 100 lat wcześniej było malowanie barierki. I postawiono tam człowieka, który mówił, uwaga, świeżo malowane. No, i w końcu się okazało, dlaczego. A to wszystko można podsumować tym, że Jezus mówi, abyśmy kochali ludzi i tę miłość praktycznie okazywali. Jezus powiedział, nowe przykazanie daję wam. I tak się znowu zastanawiam, Gosiu, dlaczego Jezus powiedział nowe, skoro cały Stary Testament mówił, będziesz miłował Boga, będziesz miłował bliźniego jak siebie samego, a Jezus mówi, nowe przykazanie daję wam, żebyście się wzajemnie miłowali. Dlaczego? Albo jest mała, subtelna, ale bardzo ważna różnica. Kiedyś Bóg powiedział, miłuj bliźniego siebie jak? Miłuj bliźniego swego jak? Siebie samego. A Jezus mówi, miłujcie się nawzajem jak? Ja was umiłowałem. Jest różnica? Jest różnica między miłowaniem kogoś tak, jak siebie miłuje, a miłowaniem kogoś tak, jak Jezus mnie miłuje? Jest różnica? Ogromna różnica. Ogromna różnica. Teraz mam dostęp do takiej miłości, do tak wielkiej Bożej miłości, dzięki której mogę miłować ciebie, Leszku, zupełnie inaczej niż kiedyś bym cię miłował. Jeśli w ogóle bym cię miłował. Patrząc na ciebie. Ale może przynajmniej trochę, może to bym cię lubił przynajmniej. Ale dzisiaj, dlaczego? Właśnie, dlaczego? Dzisiaj mogę cię miłować taką miłością, jaką nigdy wcześniej bym nie mógł, ponieważ miłuję cię tak, jak Bóg mnie umiłował. I kiedy tak miłujemy innych, rzeczy się dzieją i myślę, że fajnie też reprezentujemy Boga na tej ziemi. Przerwa 15 minut.